radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Obecność i działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie, kierownictwo Ducha Bożego, poprowadzi ksiądz Mirosław Łanoszka. Tydzień temu rozważaliśmy świadectwa Starego Testamentu o obecności i działaniu Ducha Bożego. Przedmiotem naszych dociekań była stwórcza aktywność Ducha Bożego przedstawiona w symbolicznych obrazach wiatru i tchnienia, a więc pojęć, które do pewnego stopnia przybliżają znaczenie hebrajskiego słowa ruach, jakim teksty Starego Testamentu określają Ducha Bożego. Czy w takim razie to jedyny przejaw działania Ducha Bożego, jaki można dostrzec na kartach Starego Testamentu?
Natchnieni autorzy Starego Testamentu wskazują jeszcze na inny aspekt dynamizmu Ducha Bożego, który urzeczywistnia się w przekazywaniu i udzielaniu przez Boga, będącego Duchem, swego Ducha stworzeniom. Przede wszystkim, jak już zostało powiedziane w kontekście stwórczej aktywności Ducha Bożego, Bóg obdarza swoim Duchem, jako darem życia, wszystkie istoty żywe, które istnieją i żyją tylko dzięki otrzymanemu od Stwórcy życiodajnemu pierwiastkowi. Jak może pamiętamy, hebrajskie wyrażenie ruach chaim. Starotestamentowi hagiografowie, mówiąc o udzielaniu Ducha Bożego całemu stworzeniu, wyróżniają człowieka, uprzywilejowaną przez Boga istotę, którą Stwórca darzy w wyjątkowy sposób swym Duchem. Człowiek otrzymuje to bogactwo Ducha Bożego jako niezasłużony dar, który jest absolutną własnością Boga. To sam Stwórca obdarza swym Duchem kogo chce, kiedy chce oraz decyduje o tym, w jaki sposób przekaże ten dar człowiekowi. Natchnieni autorzy Starego Testamentu pokazują, że dar Ducha Bożego otrzymują zarówno wybrane osoby, jak i wspólnoty. Dzięki temu wyjątkowemu oddziaływaniu Ducha Bożego wybrani ludzie zostają uzdolnieni do wykonywania pewnych funkcji i zadań, by z pożytkiem służyć innym, zwłaszcza wspólnocie narodu wybranego, a w ten sposób prawdziwie urzeczywistniać Boży plan w historii zbawienia.
Można zatem powiedzieć, że Duch Boży nie tylko czyni z człowieka istotę żywą, ale także działa w nim, obdarzając go różnymi predyspozycjami.
Mówiąc o aktywności Ducha Bożego w człowieku, warto zacząć od wyjaśnienia właściwego znaczenia pewnych sformułowań zawierających hebrajski termin ruach, rozumiany jako duch, który jednak w tych przypadkach służy wyrażeniu negatywnych konsekwencji ludzkich wyborów. W tym kontekście hagiografowie Starego Testamentu mówią, że Bóg dał człowiekowi, czyli zesłał na niego, ducha zła albo ducha zazdrości, czy też ducha kłamstwa lub ducha obłędu. Najpierw trzeba powiedzieć, że przytoczone sformułowania stanowią charakterystyczną cechę semickiego sposobu mówienia, gdzie najczęściej pomijane są wszelkie przyczyny wtórne, a Bóg jest traktowany jako bezpośredni sprawca wszystkiego. Stąd też natchnieni autorzy, chcąc podkreślić fakt, że człowiek podjął błędną decyzję, jej sprawstwo przypisują samemu Bogu, ale czynią to tylko po to, by w ten sposób zwrócić uwagę, że każdy, kto świadomie sprzeciwia się znanej mu woli Bożej, sam poniesie konsekwencje własnych niewłaściwych wyborów. Może być jednak sytuacja odwrotna, o której pozwalają równocześnie myśleć przywołane wyrażenia, a polegająca na tym, że ten sam człowiek, przyjmując dar Bożego Ducha, zostaje uzdolniony do prowadzenia życia godnego swego człowieczeństwa. Tak więc można powiedzieć, że Duch Boży obecny w wybranych osobach pobudza je do działania na różnych płaszczyznach i kieruje nimi tak, by wszystko, co czynią, naprawdę służyło wypełnianiu się Bożych planów.
W jaki zatem sposób natchnieni autorzy Starego Testamentu ukazują aktywność Ducha Bożego w człowieku?
Działanie Ducha Bożego, którego Bóg udziela wybranym ludziom, przenika całe dzieje biblijnego Izraela. Starotestamentowe świadectwa o aktywności Ducha Bożego w człowieku zostały ukazane przez natchnionych autorów na różnych płaszczyznach. Już w historii patriarchów Izraela można dostrzec działanie Ducha Bożego, które przejawia się w życiu Józefa, syna Jakuba i Racheli. Józef, jak pamiętamy, sprzedany przez swoich braci, znalazł się w Egipcie, gdzie po wyjaśnieniu snu Faraona stał się jedną z najważniejszych osób w tym starożytnym imperium. Józef, kierując się właśnie Bożym natchnieniem, tłumaczył sny zarówno egipskim dostojnikom, jak i samemu Faraonowi. We śnie egipskiego monarchy Józef dostrzegł zapowiedź nadejścia klęski głodu, ujawniając jednocześnie, co należy zrobić, aby uratować ludność Egiptu przed śmiercią. To właśnie w kontekście wyjaśnienia snów Faraona przez Józefa, czego nie potrafili uczynić egipscy mędrcy, zdumiony władca Egiptu pyta swych dworzan: czy znajdziemy człowieka, który podobnie jak Józef miałby Ducha Bożego, hebrajskie wyrażenie Ruach Elohim? Właściwe rozumienie sformułowania zawartego w przytoczonym tekście Duch Boży można znaleźć w następnym wersecie, w słowach, które Faraon skierował bezpośrednio do Józefa: Bóg dał ci poznać to wszystko. Faraon bowiem jest przekonany, że skoro nikt nie potrafił wyjaśnić jego snów z wyjątkiem Józefa, to mądrość tego Hebrajczyka musi być darem Boga. Ponieważ Józef nie przypisywał sobie umiejętności tłumaczenia snów, lecz samemu Bogu, dlatego Faraon mógł sformułować ostateczny wniosek, że Hebrajczyk jest pełen Ducha Bożego. Duch Boży zamieszkał w Józefie jako duch mądrości, uzdalniając go do umiejętnego zarządzania egipskim imperium oraz sprawowania nadzwyczajnej funkcji, zarówno, jak się potem okazało, dla dobra własnej rodziny, jak i przyszłości Izraela. Bóg, chcąc wypełnić swoją wolę, dał Józefowi znaki i natchnienie, stwarzając jednocześnie warunki do właściwego ich odczytania, dzięki czemu Faraon obdarzył tego wybranego Hebrajczyka najwyższą godnością, ustanawiając go zarządcą Egiptu. Wszystko, co działo się w życiu Józefa, było przejawem wszechmocy Boga, który obdarzył tego człowieka nadzwyczajnym darem Ducha Bożego, który poprzez syna Jakuba i Racheli kierował dziejami Izraela.
Można zatem powiedzieć, że Duch Boży kieruje historią zbawienia, a zwłaszcza dziejami narodu wybranego. Kogo jeszcze możemy wskazać jako przykład osoby obdarzonej darem Ducha Bożego, uzdalniającym do prowadzenia ludu Bożego?
Bóg, który osobiście angażował się w dzieje swojego ludu, objawiał swą ojcowską miłość do Izraela w wielu zbawczych wydarzeniach, a jednym z nich było wyzwolenie z egipskiej niewoli, urzeczywistnione przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Księga Izajasza podaje, że Bóg tchnął we wnętrze Mojżesza swojego świętego ducha, który tak wspierał i prowadził tego Hebrajczyka, by zdołał on uwolnić swoich rodaków z potężnej ręki Faraona oraz uformować z nich na pustyni religijną wspólnotę ludu Bożego. Kiedy izraelska społeczność zaczęła buntować się na pustyni, Mojżesz skarżył się przed Bogiem: nie mogę już sam dłużej dźwigać całego tego ludu, to dla mnie zbyt ciężkie. Wówczas Bóg polecił Mojżeszowi wybrać 70 mężczyzn spośród starszyzny Izraela i przyprowadzić ich do namiotu spotkania, mówiąc: wezmę z ducha, który jest w tobie, i im go przekażę. Będą razem z tobą dźwigać ciężar tego ludu, a ty nie będziesz go już musiał dźwigać sam. Wszyscy wskazani przez Mojżesza ludzie, gdy tylko doświadczyli wpływu Ducha Bożego, zaczęli prorokować, uwiarygadniając w ten sposób swoje uczestnictwo w misji duchowych przywódców narodu wybranego. Czytamy w 11 rozdziale Księgi Liczb: a kiedy duch, hebrajskie ruach, na nich spoczął, hebrajskie nuach, zaczęli prorokować. Otrzymany od Boga dar ducha wyraził się w umiejętności przewodzenia narodem, gdyż wybrani przez Mojżesza starsi Izraela pomagali mu odtąd nie tylko w rozwiązywaniu spraw dotyczących pobytu społeczności narodu wybranego na pustyni, ale dzielili razem z nim odpowiedzialność moralną w związku z tym, co jeszcze miało się wydarzyć w drodze do ziemi obiecanej. Warto w tym kontekście dopowiedzieć, że Mojżesz w żaden sposób nie odczuwał, że dzięki tej wyjątkowej interwencji Boga został pozbawiony otrzymanego wcześniej Ducha Bożego, czy w jakikolwiek sposób ten nadzwyczajny dar, jakim Bóg go ubogacił, został zubożony. Wręcz przeciwnie, jak podaje Księga Liczb, Mojżesz wyraził pragnienie, by wszyscy Izraelici mogli posiadać Ducha Bożego, wyrażającego się w tym przypadku w darze proroctwa. I czytamy w tejże księdze w 11 rozdziale słowa Mojżesza: oby tak cały lud Pana prorokował, oby Pan udzielił mu swojego ducha. Mojżesz pod koniec swojego życia prosi Boga o wyznaczenie swojego następcy, by społeczność narodu wybranego nie była jak stado owiec bez pasterza. Wtedy Bóg nakazuje Mojżeszowi ustanowić nowym przywódcą Izraela Jozuego, człowieka obdarzonego duchem mądrości, ponieważ, jak wyjaśnia Księga Powtórzonego Prawa, Mojżesz włożył na niego ręce. Jozue, podobnie jak Mojżesz, jest przykładem przywódcy, w którym mieszka Duch Boży, uzdalniający wybranych przez Boga ludzi do przewodzenia wybranemu narodowi.
Czy Duch Boży, poza udzielaniem wybranym ludziom umiejętności do przewodzenia narodem, może wyrażać się także w innych aktywnościach?
Nadzwyczajny dar Ducha Bożego, jakim Bóg ubogaca człowieka, może się także wyrażać w artystycznych zdolnościach rzemieślników. Księga Wyjścia mówi, że Bóg osobiście angażuje się w wybór odpowiednich wykonawców, których uzdalnia do wykonania wszelkich prac związanych z budową namiotu spotkania i jego wyposażeniem. Głównego wykonawcę, a właściwie nadzorcę prac, noszącego imię Besaleel, Bóg napełnił, jak mówi Księga Wyjścia, Duchem Bożym, mądrością, inteligencją, wiedzą i wszelkimi zdolnościami rzemieślniczymi. Zawarta w przytoczonym zdaniu, klasyczna dla literatury mądrościowej, terminologia wskazuje jednoznacznie na Boże pochodzenie talentów artystycznych. To z Bogiem, źródłem prawdziwej mądrości, należy się konsultować oraz oczekiwać rady i wszelkiej pomocy, kiedy człowiek zabiera się za przetwarzanie tego, co Bóg stworzył. Poza wymienionym z imienia nadzorcą prac, czyli Besaleelem, oraz jego pomocnikiem Oholiabem, Księga Wyjścia mówi jeszcze o wielu bezimiennych artystach i rzemieślnikach pracujących przy realizacji Bożego planu, których umysł, a dosłownie, jak mówi hebrajski tekst, serce, Bóg napełnił mądrością, aby mogli wykonać zlecone prace nad namiotem spotkania, ofiarując Bogu swoje talenty.
A czy można wskazać na aktywność Ducha Bożego w ludziach walczących z wrogami, których przecież nigdy nie brakowało w historii Izraela?
Natchnieni autorzy Starego Testamentu byli przekonani, że Bóg, będąc duchem, posiada ducha, którego rzeczywiście może dać człowiekowi, by uzdolnić go do działania i osiągnięcia tego celu, dla którego właśnie tym, że Duchem Bożym został on obdarowany. Starotestamentowi hagiografowie dają do zrozumienia, że Duch Boży jest niezasłużonym i nieoczekiwanym darem charyzmatycznym, by człowiek pozostający pod jego wpływem mógł zrealizować Boże zamierzenia. To potężne działanie Ducha Bożego może uzewnętrzniać się w udzielonej człowiekowi mocy, która uzdalnia go do walki z wrogami, dla dobra innych lub do działania na polu społecznym i politycznym. Przykładem charyzmatycznych przywódców działających pod wpływem Ducha Bożego dla ocalenia poszczególnych plemion izraelskich byli bohaterowie Księgi Sędziów. W okresie przechodzenia od struktury plemiennej do ustanowienia monarchii w Izraelu, wybrani przez Boga ludzie pełnili urząd sędziego, mając za zadanie pokonywać różne niebezpieczeństwa, jakie groziły pokoleniom izraelskim ze strony sąsiednich ludów usiłujących przejąć władzę w Kanaanie. Autorytet tych biblijnych sędziów wypływał z faktu, że sam Bóg powołał ich do sprawowania tej funkcji, udzielając im właśnie swego ducha, który sprawiał, że najpierw działali jako wybawcy, ocalający Izraela z rąk jego wrogów, a w późniejszym okresie zostali zarządcami miast i okręgów. Hebrajski czasownik szafat, od którego pochodzi określenie biblijnych sędziów, wskazuje, że nie należy myśleć o nich wyłącznie w kategoriach przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim trzeba w nich widzieć charyzmatycznych przywódców swoich pokoleń. Ponieważ biblijni sędziowie byli narzędziami, jakimi posługiwał się Bóg, dający przez nich zbawienie swojemu ludowi, stąd też przedstawione w Księdze Sędziów zwycięskie czyny tych starotestamentowych bohaterów były uznawane za przejaw aktywności udzielonego im daru Ducha Bożego. Potwierdzenie powyższych obserwacji można znaleźć w opisie powołania jednego z pierwszych sędziów o imieniu Otniel, który został wybrany przez Boga, jedynego zbawcy człowieka, w odpowiedzi na wołanie uciskanego i prześladowanego ludu. Posłuchajmy fragmentu z trzeciego rozdziału Księgi Sędziów. Wołali więc Izraelici do Pana o ratunek. I powołał Pan wybawcę dla Izraelitów, aby ich wyzwolił. Był nim Otniel, syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Zstąpił na niego duch Pana, aby był sędzią Izraela. Warto zwrócić uwagę, że natchniony autor, chcąc podkreślić, że wybrany człowiek jest rzeczywiście pod wpływem Ducha Bożego, dzięki czemu może realizować zbawczy zamysł Boga, a jednocześnie pokazać, że powołany zachowuje pełną swoją tożsamość i świadomość, w opisie samego aktu udzielenia ducha autor natchniony posługuje się hebrajskim czasownikiem haya w połączeniu z przyimkiem al, co dosłownie oznacza, że był nad nim duch Pana. Także o innym charyzmatycznym przywódcy o imieniu Jefte Księga Sędziów mówi, że Duch Boży był nad nim, wspierając go w mobilizacji Izraela do walki z Ammonitami. Aktywność Ducha Bożego w odniesieniu do biblijnych sędziów przejawiała się także w mocy lub nadzwyczajnej sile fizycznej, umożliwiającej im realizację Bożych zamierzeń, co już znalazło swój wyraz w samym akcie udzielania tego charyzmatycznego daru. Autor natchniony mówi, że duch Pana ogarnął Gedeona. Można nawet powiedzieć, trzymając się dosłownego brzmienia hebrajskiego tekstu, że Duch Boży odział, okrył czy wręcz oblekł Gedeona, co oznacza, że został on wzięty w posiadanie przez Ducha Bożego z ogromną mocą. Tę samą dynamikę tajemniczego wpływu Ducha Bożego można zauważyć w tekstach mówiących o nadzwyczajnej sile fizycznej Samsona, którego Duch Pana zaczął pobudzać do działania, czy też, jak podaje inny fragment, że ogarnął, czy wręcz opanował go Duch Pana. A dosłownie tekst hebrajski można by przełożyć: napadł na niego w sposób nagły, przynaglił go Duch Pana. W świetle przedstawionych przypadków można powiedzieć, że Duch Boży jest źródłem nadzwyczajnej siły, daje odwagę w podejmowaniu właściwych decyzji, udzielając nawet zdolności o charakterze strategicznym, a więc jest dawcą darów, dzięki którym człowiek potrafi sprostać powierzonej mu misji Wybawiciela i przywódcy ludu.
A czy podobną aktywność Ducha Bożego można zaobserwować w odniesieniu do królów narodu wybranego?
W przełomowym momencie dziejów dawnego Izraela, jakim było przejście od epoki biblijnych sędziów do monarchii, Izraelici żądali ustanowienia króla. Pełniący wówczas posługę proroka i sędziego Samuel, dla którego postulat ustanowienia króla był nie do przyjęcia, gdyż był wyraźnym znakiem odrzucenia Boga przez izraelski lud oraz wyrazem braku zaufania do Niego. Dlatego też postanowił zatroszczyć się o ten naród, by mimo realizacji tego żądania Izrael nie utracił poczucia przynależności do Boga. Stąd też namaszczenie Saula na pierwszego władcę w Izraelu, którego dokonuje sam Bóg za pośrednictwem Samuela, oznaczało, że król otrzymuje łaskę uzdalniającą go do reprezentowania Boga na ziemi, a tym samym będzie prowadził do wybawienia Izraela. Cel ten może być osiągnięty, bo Bóg jest Saulem, co znajduje potwierdzenie w obdarowaniu pierwszego władcy Izraela Bożym Duchem. Samuel po namaszczeniu Saula, zaraz po tym jak zapowiedział mu spotkanie z gromadą natchnionych proroków, powiedział do niego: wtedy Duch Pana cię opanuje i wpadniesz w uniesienie jak tamci i staniesz się innym człowiekiem. Dalej natchniony autor mówi, że skoro tylko Saul rozstał się z Samuelem, Bóg przemienił jego serce. W tym dniu spełniły się również wszystkie znaki zapowiedziane przez Samuela. Tak więc, gdy Saul przybył do Gibea, wyszła mu naprzeciw gromada proroków, a jego samego opanował Duch Boży i zaczął prorokować razem z nimi. W innym miejscu, w kontekście spektakularnego zwycięstwa z Ammonitami, natchniony tekst podaje, że kiedy nadszedł czas, by ruszyć do boju, Saulem owładnął Duch Boży. Niestety, kiedy Saul zaczął dążyć do osiągnięcia władzy absolutnej, realizując własne plany, a religię wykorzystywał dla wzmocnienia własnej pozycji, jak podaje pierwsza księga Samuela, Duch Pana odstąpił od Saula, a opętał go zły duch, którego zesłał Pan. Co oznacza, zgodnie zresztą z tym, co zostało już powiedziane na początku dzisiejszego wykładu odnośnie tego typu sformułowań, że Saul sam ponosi konsekwencje własnych błędnych decyzji, mających swoje korzenie w sprzeniewierzeniu się znanej mu woli Boga co do sprawowania urzędu królewskiego. W tym momencie rozpoczyna się historia Dawida, którego Bóg poprzez posługę Samuela namaścił na przyszłego króla Izraela i od tej chwili tym Bożym pomazańcem owładnął Duch Pana. W ten sposób Dawid, najpotężniejszy król biblijnego Izraela, stał się obrazem przyszłego króla Mesjasza, prawdziwego wybawcy Bożego ludu. Teksty Nowego Testamentu pokazują jednak, że Duch Święty, prowadząc Jezusa Chrystusa w realizacji Jego misji, ukazał Mu inną drogę wiodącą do Bożego zwycięstwa, pozbawioną oręża i ludzkich ambicji. Ostateczne kierownictwo Ducha Świętego objawiło się w krzyżu Jezusa, który idąc drogą uniżenia przelał własną krew, by uwolnić człowieka z niewoli grzechów.
Dziś Dzisiejszy wykład, zatytułowany Obecność i działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie, kierownictwo Ducha Bożego, poprowadził ksiądz Mirosław Łanoszka. A na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. W jaki sposób Duch Boży wyraził swoją aktywność w osobach biblijnych sędziów? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.